pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kwadrans po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj o rynku pracy, o również pracy związków zawodowych, o tym trudnym czasie pracodawców będziemy rozmawiać i będziemy też czekać na Państwa telefony. Na ile perturbacje wywołane pandemią przyniosły wzrost bezrobocia tego rejestrowanego? Jakie są skutki koronawirusa na rynku pracy? Czy mogą być te skutki odroczone w czasie? O tym wszystkim dzisiaj sobie będziemy rozmawiać w gronie specjalistów. Leszek Walczak, Solidarność. Witam. Dzień dobry. Serdecznie. Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry Państwu.
No i mamy też połączenie z Romanem Rogalskim, wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry
Państwu.
Czy ten przedłużający się stan niepewności związany z pandemią może zmusić pracodawców do redukcji zatrudnienia? Panie prezydencie.
Pani redaktor, to pytanie jest szalenie trudne i odpowiedzieć jednym zdaniem będzie jeszcze trudniej.
Ale można kilkoma zdaniami.
Dobrze, kilkoma postaram się powiedzieć. I sytuację, jaką mamy, no to Państwo znacie, czy to z prasy, z mediów, jak ona wygląda, to słychać. Pracownicy też znają ze swoich zakładów pracy. Sytuacja dzisiaj jest taka, że pomoc, którą państwo polskie zapewniło polskim przedsiębiorcom, generalnie była kierowana na to, żeby w zakładach pracy były utrzymane miejsca pracy. To jest oczywiste, bo to wpływa na całą gospodarkę, pobudza konsumpcję lub ją otrzymuje, a to jest jeden z ważnych elementów w ogóle stabilizacji finansowej budżetu państwa. Więc mówiąc o tym, co się dzieje w firmach, powiem w sposób następujący. Te wszystkie sektory gospodarki, które cierpią lub bardzo ucierpiały, one dalej będą miały duży problem. Problem ich będzie polegał głównie na tym, że otrzymały pomoc od państwa na utrzymanie miejsc pracy, ale czy będą w stanie te miejsca pracy otrzymać, to jest dzisiaj właśnie największe pytanie i bardzo trudno na nie odpowiedzieć. Bo jeśli nie będą miały przez dłuższy okres czasu zamówień, usług, sprzedaży, to nawet pomoc, którą utrzymały, no nie starczy na to, żeby utrzymać i miejsca pracy i utrzymać firmę, żeby ona funkcjonowała. Więc to jest zagadnienie, które w najbliższych 3 miesiącach okaże się kluczowym dla naszej gospodarki, dla rynku pracy.
A ile pana zdaniem jeszcze różne działy gospodarki mogą być zamrożone, żeby po prostu nie przestały istnieć?
To znaczy te działy, o których państwo wiecie, które są zamrożone, czyli cały dział HoReCa, wybiórczo, sektor fitness, stoki też można do tego zaliczyć, no to one będą zamrożone w najbliższym czasie i z nimi się specjalnie nic nie stanie, dopóki nie zaczniemy pokonywać generalnie koronawirusa, czyli ja liczę na to, że szczepionka i optymizm społeczny będzie wzrastał w miarę tego, jak coraz większa liczba naszych obywateli będzie zaszczepiona. I to jest chyba podstawowy warunek do zwrotu w kierunku optymizmu i zwolnień i tych wszystkich obostrzeń, które te sektory objęły. I ja nie chcę dyskutować dzisiaj, czy to było słuszne, czy nie, bo pewnie było słuszne. Jedyną rzeczą, którą zawsze apelowaliśmy i wciąż apeluję, żeby przy tych obostrzeniach rozmawiać, czy to ze związkami zawodowymi, czy z pracodawcami, żeby to wspólnie ustalać, żeby to nie było tak a priori, bo tak zrobili Niemcy, to my też robimy. Mamy troszkę inne gospodarki, należałoby podchodzić bardziej wybiórczo do tego zagadnienia.
Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Sytuacja na pewno nie jest jednoznaczna we wszystkich sektorach. Są branże, które utrzymują zamówienia, utrzymują produkcję. Mają problem z częścią pracowników. Pracownicy też chorują, idą na kwarantanny, idą na różne izolacje. To powoduje odpowiednie perturbacje takie logistyczno-organizacyjne w zakładach pracy. Tak jak tutaj kolega z Lewiatana powiedział, są branże, które są zamrożone. I będą zamrożone moim zdaniem gdzieś do połowy przyszłego roku. Bo wątpię, żeby sprawa została rozstrzygnięta do marca. Pytanie, czy niektóre branże w ogóle podniosą się, tak? Typu branże eventowe, tak? te wszystkie kwestie związane z hotelami, tak, z gastronomią. To są te elementy, które powodują, że to takie życie społeczne, które zwłaszcza w miastach, ale także w różnych miejscowościach, chociażby turystycznych, atrakcyjnych turystycznie, tak, no to wszystko no, powoduje, że trudno tutaj wlewać jakiś optymizm. Tak? Kwestia szczepień, kwestia utrzymywania reżimu sanitarnego też nie jest jednoznaczna, bo szczepionka też jest pod dużym znakiem zapytania. Tak?
To znaczy?
Odnośnie kwestii, jak długo utrzyma się odporność. To są kwestie, które do dzisiaj są nierozstrzygnięte nawet przez producentów, bo nie wiedzą, czy to będzie trwało pół roku, rok, dwa lata, czy być może o wiele krótszy będzie kwestia odporności. Więc mając tyle różnych znaków zapytania, trudno dywagować na temat tego, w jaki sposób my będziemy się podnosili. Tak? Jest kwestia dostępności do usług, kwestia zdobywania dochodu podstawowego na to, żeby utrzymać się przy życiu, regulować wszelkiego rodzaju zobowiązania, tak jako obywatel, tak? Czyli czynsze, opłaty energetyczne. No to wszystko no, nie pozwala optymistycznie spojrzeć na najbliższe pół roku, moim zdaniem.
Leszek Walczak, Solidarność.
No, sytuacja jest trochę dziś inna niż na początku roku, kiedy akurat mieliśmy całkowity lockdown, kiedy wszystko było zamknięte.
Mówimy o marcu, kwietniu.
Tak, kiedy było wszystko zamknięte, wtedy rząd uruchomił duże środki, które były środkami pomocowymi i można powiedzieć, że w znacznej części one sprawdziły się. To, że pozwoliło na to, że nie nastąpiło radykalne zwalnianie pracowników i firmy przetrwały. Mieliśmy potem ten okres takiej lekkiej odwilży, gdzie wszyscy funkcjonowali normalnie. Część, można powiedzieć, przedsiębiorców nagromadziła środki, bo to okres wakacyjny spowodował, że również i ta branża hotelarska, restauracyjna i również transportowa odżyła. Natomiast nie na tyle, żeby mieć zapasy, które pozwolą przetrwać kolejne pół roku. Ta fala, która, jak nazywają lekarze, która nastąpiła teraz i spowodowała zamknięcie kolejnych branż, czyli tej najważniejszej, czyli turystyki, branży, tak jak to już mówiliśmy,
eventowej,
no dla tych przedsiębiorców jest niezwykle groźna, dlatego że mimo wszystko oni wydali mnóstwo pieniędzy na to, żeby przygotować się do bezpiecznego przyjmowania gości. Mówię tutaj chociażby o branży hotelarskiej. Wiem, ile zainwestowali, wiem, ile środków, można powiedzieć, zużyli, żeby bezpiecznie ich klienci mogli przebywać i się okazało, że jednak zostali pozbawieni możliwości funkcjonowania, co spowodowało...
Ale tak jest w całej Europie.
Tak, ale co spowodowało, że koszty znacznie im się zwiększyły. Rozmawiamy z nimi na zasadzie, co zrobić z pracownikami. Wykorzystali już urlopy. Część z nich przebywa na urlopach bezpłatnych, ale proszę sobie wyobrazić pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym bez środków do życia.
Przez pół roku na przykład.
Przez pół roku to jest
To jest prawie niemożliwe, tak.
To jest tak. I te dodatkowe, można powiedzieć, środki przeznaczone przez rząd w moim przekonaniu są niewystarczające. Zgłaszaliśmy to na ostatnim plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, mówiąc właśnie o tych problemach. I to, co wspomniał tutaj kolega Rogalski, że brakuje nam przede wszystkim tej wstępnej informacji dialogu. No, nie zgadzamy się na to, żeby z dnia na dzień informować przedsiębiorców, tak, że od jutra nie funkcjonują. Bo to jest po prostu dla nich dramat. Nie tylko jakby dla nich jako pracodawców, ale też i dla pracowników. Tak. Mówimy o sklepach, które raz miały być otwarte, potem zamykają, potem znowu są otwierane, na przykład w niedzielę, którą zrobili dodatkową handlową. Nie wszyscy byli przygotowani na to, żeby jednak pracownicy wrócili do pracy. Również tutaj kłaniały się naruszenia kodeksowe pracy dotyczące czasu pracy, przygotowania, harmonogramu.
A to było wyłączenia jednej niedzieli.
Tak, ale właśnie mówię, ile było z tym problemów. I tutaj chcemy, domagaliśmy się również na forum plenarnym, żeby decyzje były wcześniej, można powiedzieć, konsultowane, żeby przedsiębiorców, jak i pracowników nie zaskakiwać. Po to jesteśmy, żeby ten dialog prowadzić. I mamy teraz okres ciężkiej próby. Wiem, że na dziś mamy, można powiedzieć, stabilną...
Mówi pan podaję... o tym czasie do 17 stycznia, tak?
No, myślę, czy że będzie dalej? Dłużej. Myślę, że będzie dłużej, ale jak mówimy w tym krótkim terminie, no jest ogromny problem, bo na razie mamy stabilny jakby wskaźnik bezrobocia, który się utrzymuje na poziomie około tam 6% i nie wzrasta, na szczęście, ale... Nie mamy informacji szczegółowych, bo to też można powiedzieć gdzieś umyka, ilu mikro i małych przedsiębiorców zawiesiło swoją działalność i zbankrutowało.
Pewnie taką informację ma chociażby Lewiatan, czy też nie?
Nie mamy takiej. Te informacje jednak też czerpiemy z tych samych źródeł państwowych i tu nie ma różnicy. Nie prowadzimy w tym zakresie jakichś specjalnych badań. Ale jak już, że tak powiem, sam sobie zabrałem głos, to chcę podziękować moim kolegom związkowcom, bo widzę, że nie muszę ja mówić nawet o przedsiębiorcach i o ich problemach, bo te problemy widzą z punktu widzenia pracowników moi koledzy. I bardzo się cieszę, że to jest naszą wspólną troską, jak wyjść z tej głębokiej, no, bo to nie ma co mówić, że to jest prosta sprawa, z głębokiej zapaści, która przed nami gdzieś się tam otwiera, bo utrzymaliśmy, to prawda. Poziom bezrobocia jest na jakim poziomie regulowanym, jeszcze przystępnym. Ale no, gdzieś się mogą wyczerpać zapasy, gdzieś może pęknąć ten optymizm, który jeszcze w nas był i w tym momencie mogą się zacząć problemy. I dlatego cieszę się jeszcze podwójnie, że widzę, że rozumiemy się razem ze związkowcami, że jedziemy na tym samym wozie i tak jak ten wóz będziemy kierować, jak będziemy go smarować, jak będziemy o niego dbać, to jest nasza wspólna przyszłość. Więc bardzo się cieszę, że patrzymy na te problemy związane i z bezrobociem, i z funkcjonowaniem firm w ten sam sposób. To jest bardzo ważny element, przynajmniej na tym poziomie, bo jak mój kolega Leszek Walczak wie, w RDS-ie to czasami w Warszawie różnie tak jest.
No niestety.
52 345 50 90 i 52 345 50 60, telefony do nas, gdy państwo chcieli się podzielić swoją opinią na temat przyszłości chociażby swojej zawodowej. Czy mają państwo obawy związane z przyszłością zawodową, z utrzymaniem miejsc pracy? Przede mną sondaż CBOS. 27% pracujących bierze pod uwagę możliwość utraty pracy, pewnych utrzymania zatrudnienia, natomiast jest około 70% ankietowanych. To nie są najgorsze badania. Sławomir Witkowicz.
No nie są, to jest, cały czas wrócę do mojej pierwszej wypowiedzi, to zależy też od sektora, w której dana ankietowana osoba funkcjonuje. Przecież wiadomo, inaczej będzie wyglądało to w firmie, która produkuje na przykład meble i tak dalej, jest w ciągłym zamówieniu i nie ma praktycznie przestojów, inaczej będzie wyglądało, jeżeli mówimy o pracownikach chociażby hoteli, nawet w dużych miastach, tak? No to oni pewnie będą bliżej tej grupy 27% niż 70%. Ja w nawiązaniu jeszcze do wcześniejszych wypowiedzi tutaj kolegów, to oprócz tego, że odczuwamy naprawdę chroniczny brak dialogu i konsultacji w różnych branżach i w różnych dziedzinach, to jeszcze dla nas niepokojące jest również takie wzajemne zaprzeczanie sobie na przestrzeni 2 tygodni kreowanych różnych decyzji, tak? No to przy tych nieszczęsnych stokach, można powiedzieć, to przecież w styczniu czy tutaj w grudniu to mieliśmy przynajmniej 3 warianty na przestrzeni 2 tygodni. Otwarte, zamknięte, być może otwarte dla sportu kwalifikowanego, wyciągi otwarte, zjeżdżać nie można, tak, chyba że zawody są i tak dalej. To z całą pewnością nie pozwala prowadzić jakiejkolwiek działalności zaplanowanej, a to są potężne koszty i to jest jedno z głównych źródeł utrzymania dla bardzo dużej grupy obywateli w naszym i przedsiębiorców, także małych przedsiębiorców czy mikroprzedsiębiorców na terenie naszego kraju. I wtedy pojawiają się różnego rodzaju kombinacje, tak, schowek na narty, miejsce parkingowe z noclegiem i tym podobne.
A Polak potrafi kombinować rzeczy, niestety.
Tak? I doprowadzamy po prostu do absurdu tę sytuację. Tak?
Ostatnia nowość to kampery, także.
Tak, kampery już są wszystkie wynajęte.
To znaczy, bo chyba Kampery to znaczy, że...
To znaczy, że wynajmuje się no, kamper, czyli
tak,
przenośnie
tak. No, jedzie to jest kamper, tylko...
jedzie się, nie ma zakazu, żadne rozporządzenie reguluje, czy kamperami można podjechać pod stok,
można.
Czy pod górkę, no, czy w góry w ogóle, więc można. No. Polacy są naprawdę twórczy, tu od razu mi się przypomina no, Wielkopolska i wóz Drzymały, tak. Ale to nie jest dobre rozwiązanie, tak żebyśmy, mamy tą świadomość.
To... I być może ta zmiana decyzji właśnie z tego wynika, że...
Tak, ale być może trzeba było rzeczywiście z branżą tą sportową, tak? Czy jeżeli jesteśmy, bo zima, wiadomo, niektórzy też tęsknią, ja też tęsknię za wyjazdem na narty, ale przeżyję bez jednego roku z tym wszystkim, ale gdyby być może rozmawiano z tymi grupami odpowiednio wcześniej i jasno im zasugerowano, że najwcześniej możemy o tym mówić, nie wiem, w lutym albo w marcu, tak? To też inaczej byłoby zaplanowane byłyby. Różnorodne wydatki. To jeszcze raz przypomnę, na przestrzeni 2 tygodni były 4 różne decyzje w tej sprawie, tak? To ja się nie dziwię, że poziom frustracji, zdenerwowania, tak? I później takiej chęci kombinowania jest w sposób no, naturalny się pojawia. To, że to jest sprzeczne no, z szeroko pojętym dobrem publicznym, to jest zupełnie inna bajka, tak?
Czyli można powiedzieć, że właściwie ten rynek pracownika już można między bajki włożyć, tak, panie prezydencie?
To znaczy rynek
Roman
pracownika.
No, niedawno mówiliśmy o rynku pracownika,
to oczywiście, to jest takie jak sinusoida, tak? Raz jest rynek pracownika, raz jest rynek pracodawcy. Czy on jest dzisiaj, nie jest już rynkiem pracownika? Nie zgodziłbym się do końca z tą tezą, bo jak robimy badania w naszych firmach, to wciąż występuje ten sam problem. Potrzebujemy pracowników. Ja nie mówię w tej chwili o tych sektorach, które są absolutnie zagrożone, tak? Które Horeca. Ale przecież eksport idzie w miarę porządnie.
Panie prezydencie, tutaj przerwę na moment, bo mamy telefon. Mam nadzieję, że w sprawie audycji. Dzień dobry, witam. Halo? No to już w takim razie oddaję głos z powrotem. Roman Rogalski.
Także no, jeśli chodzi o rynek pracownika, to on dalej chyba nie jest taki łatwy, jakby się wydawało ze względu na to, bo przecież pracownika z hotelu nagle nie zatrudnimy w jakiejś firmie, która produkuje zaawansowane technologie z branży IT czy gdziekolwiek indziej, a branie na krótko takich pracowników też się nie opłaca, więc naprawdę rynek pracownika, on aż tak bardzo się nie zmienił. To, co powiedziałem, eksport jest na miarę przyzwoitym poziomie.
Na razie.
Ale patrząc na rynek niemiecki, 62% eksportu to jest rynek niemiecki. On jest dofinansowywany ze wszystkich możliwych stron i te zamówienia z tego rynku niemieckiego wciąż do nas spływają. Więc ja jestem pełen optymizmu, że eksport nam w przeciągu najbliższego pół roku nie zgaśnie. A dojdą jednak nowe jakby elementy dobrej gry związane z projektami, czyli związanymi z Unią Europejską, a mianowicie Zielony Ład, czy Fundusz Krajowy Plan Odbudowy i regionalne programy operacyjne. One wprowadzą co najmniej w połowie roku lub pod koniec 2021 roku nowe pieniądze, które się przełożą na nowe zamówienia, nowe inwestycje. Więc jeśli w miarę przetrwamy pół roku 2021 bez jakiejś zapaści, to już będzie dobre światełko, żeby w tym drugim pół roku zacząć się odbijać. No, też sądzę, że nastąpi taka koincydencja związana ze szczepieniem, że jak się zaszczepimy przynajmniej w 50%, to jednak spadnie to zakażanie się.
No ale to musi być jednak... taka duża wyszczepialność, 50-60%, no, tak?
Ja nie chcę być, chcę w tym wypadku być dobrym prorokiem, bo na dzień dzisiejszy badania, które prowadzą różne agencje badające społeczeństwo, wychodzi na to, że tylko 17% chce się zaszczepić od razu, 23% poczekać się, czy pierwsi zaszczepią, czy nie umrą, tak, albo czy tam nie odjadą, czy jeszcze inne niedobre przypadki, a reszta jest w ogóle sceptyczna. Więc ja będę dobrym prorokiem, powiem, że za 2 miesiące będzie odwrotna sytuacja, że społeczeństwo zacznie mówić, dlaczego my tak musimy długo czekać na te szczepionki, przecież już byśmy je wzięli.
Ja cały czas tak mówię.
Ale nie będzie jaś tak tyle, bo wiem, że to jest naprawdę wielkie wyzwanie logistyczne dla rządu, dla wszystkich agencji rządowych, żeby to sprawnie przebiegało, żeby to było dobrze notowane, kto wziął, kiedy wziął. To naprawdę jest wielkie wyzwanie. No,
wyszczepić 20 milionów...
Przeszło chyba 25 milionów obywateli. To nie
to
jest
znaczy,
łatwa
sprawa
i to jeszcze
50 milionów szczepionych.
Tak. i to dwa razy, czyli 50 milionów szczepionek, 50 milionów igieł, 50 milionów wywiadów, wpisanie jakiejś karty, wpisanie do bazy danych, to jest naprawdę wielkie wyzwanie logistyczne, a poza tym, jeśli mówimy o seniorach, czyli grupie 60+, no nie wszyscy korzystają z internetu, do nich trzeba dotrzeć z informacją, że trzeba się zaszczepić, w tym czasie pójść i tak dalej, więc
tym bardziej, że to będzie tak druga grupa, tak naprawdę pierwszy target już spoza medyków. 52-345-50-90 i 52-345-50-60. Audycja Pytać Każdy Może. To może w takim razie, skoro no naprawdę brakuje agencji, kampanii edukacyjnych, to być może i związki zawodowe powinny wejść w taką akcję edukacyjną i edukować swoich związkowców, żeby się zaszczepili. Leszek Walczak.
Znaczy, u nas można powiedzieć, świadomość pracowników w moim przekonaniu jest duża. Wiedzą akurat, co mogą stracić, kiedy nie przychodzą do pracy. To, co już mówi tutaj kolega Sławek i kolega Roman, pracownicy w niektórych branżach, które funkcjonują już po tym pierwszym, można powiedzieć, całkowitym lockdownie, nieprzerwanie, zaczynają też mieć problemy właśnie z pracownikami, którzy są albo w kwarantannie, albo w izolacji. I to powoduje, że potrzebni są kolejni pracownicy.
A część pracowników w ogóle nie zgłasza tego, że ma symptomy i przychodzi do pracy i zaraża innych.
Tak, ze względu na to, że też czują się jakby trochę, mają taką obawę, że no jednak będą mieli problemy z powrotem, a nie wiadomo, jak to wygląda. Tutaj można powiedzieć, trzeba powiedzieć to, że pracodawcy są bardzo odpowiedzialni i jeżeli taki pracownik, no i organizacje związkowe też, no nie przestrzega tych zasad, no to potrafią wyciągnąć konsekwencje. Mieliśmy już kilkanaście takich przypadków, również i to dotyczyło naszych członków związku. I dlatego ta świadomość jest coraz większa i odpowiedzialność jest też duża, więc wydaje się, że akurat tutaj nie będziemy mieli z tym problemu, bo każdy sobie zdaje sprawę, że to jest jego być albo nie być. To, co już mówiliśmy wcześniej o pracowniku, który jeszcze jest na rynku. To, że nie będzie tego pracownika w okresie półrocznym, ale tylko i wyłącznie tych branż, o których mówiliśmy, które dzisiaj są, można powiedzieć, w tak zwanym, w cudzysłowie, lockdownie, to z nimi może być największy problem. Z pozostałymi, jak widać, w dalszym ciągu jest zapotrzebowanie i cały czas pracodawcy, to co mówił kolega Roman, potrzebują i szukają pracowników.
Sławomir Witkowicz.
To znaczy, kwestie są takie dwojakie, ja to widzę, tak? Pierwsza kwestia to jest wysoki poziom świadomości obywateli, tak? I kwestia poczucia odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych, no i za innych także. Jak to wygląda w praktyce, to pewnie tak jak w życiu. Będzie grupa osób, która nigdy się nie będzie chciała podporządkować, dopóki nie będzie twardo egzekwowanego prawa, tak? No nie jesteśmy Azjatami, że możemy to zrobić tak, jak to zrobił Tajwan, który wyegzekwował już w kwietniu od swoich obywateli i osób przyjeżdżających z zewnątrz wszystkie możliwe wymagania i problem ma jak gdyby rozwiązany. No Europejczycy mają nieco inną jednak mentalność, tak? To poczucie także praw obywatelskich, swobody, wolności wyboru, tak, jest bardzo, bardzo istotne. Ja akurat sobie to cenię, tak, ale zdaję sobie również sprawę, że to też przeszkadza czasami w sprawnym zarządzaniu, zwłaszcza sytuacją kryzysową. I być może rzeczywiście władze publiczne będą musiały stanąć przed wyborem już takich poważnych ruchów ustawowych, tak? Ponieważ nie da się obchodzić pewnych kwestii w drodze rozporządzeń, tak, bo to budzi coraz większy opór, szczególnie przy zapisach chociażby polskiej konstytucji obowiązującej. Tak. Więc być może stan klęski żywiołowej albo stan jakiś wyjątkowy może być jedyną receptą na to, żeby przełamać takie negatywne tendencje, jeżeli okaże się, że się inaczej nie da. To się wiąże z kwestią odpowiedzialności państwa za to, co się będzie będzie działo. Ja zdaję sobie sprawę, że wygodniej jest posłużyć się ustawą o zagrożeniu epidemicznym, bo ona nie nakłada wprost obowiązków na państwa pokrycia wszystkich strat, a ustawa o stanie wyjątkowym czy klęsce żywiołowej już taki mechanizm daje, ale w którymś momencie trzeba sobie odpowiedzieć, co jest ważniejsze, tak? Czy funkcjonowanie społeczeństwa, narodu i gospodarki, tak? Czy szukanie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego, który na pewno może się pojawić o wiele większy niż ten, który się szacuje, bo naprawdę nie wiemy, co będzie działo się do czerwca 2021 roku, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jesteśmy powiązani z Europą, jesteśmy powiązani więzami gospodarczymi ze światem także pozaeuropejskim. My nie możemy abstrahować, że my się tutaj zamkniemy między Bugiem a Odrą, tak, i przejdziemy suchą nogą przez te wzburzone fale, tak?
Roman Rogalski, czy pracodawcy też się włączą do takiej kampanii, akcji informacyjnej i będą zachęcać pracowników do zaszczepienia się?
Pani redaktor, to pytanie wręcz uważam za obraźliwe dla pracodawców, bo chcę powiedzieć, że my, nie patrząc na rozporządzenia, które rząd po kolei wydawał i zawsze wydaje mi się, że z pewnym opóźnieniem, to proszę zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy dbają o swój majątek, tak, bo to jest ich majątek, o to, żeby produkcja szła, o to, żeby były kontrakty realizowane, bo nierealizowane kontrakty to jest po prostu kara. A też i pracodawcy, przepraszam, i pracownicy, którzy są w tych zakładach pracują, też są świadomi. To my naprawdę jesteśmy troszkę w innej sytuacji niż to było 20 lat temu. Jest duża świadomość pracowników i duża świadomość pracodawców, że to jest wspólne dobro, z którego my korzystamy, rodziny pracowników czy rodziny właścicieli. I firmy nasze powdrażały, niezależnie od tego, co rząd nakazywał w rozporządzeniach, różne reżimy pracy i te reżimy obowiązują. Naprawdę mało słychać, żeby w których zakładach pracy coś się złego działo. Natomiast co chwilę gdzieś słyszymy, że są zamykane te urzędy czy tamte urzędy ze względu na to z zakażenia. Więc my naprawdę jesteśmy świadomi i proszę mi wierzyć, że w naszych zakładach, u naszych członków naszego związku, kampania na szczepienia na pewno będzie. Nie chcę tutaj wybiegać za bardzo do przodu, czy ona będzie obwarowana, czy albo inaczej obwarowana będzie jakimiś nagrodami, że za szczepienie się będzie jakaś dodatkowa premia czy coś, ale proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia ciągłości pracy
takie
firmy,
badanie,
to by
dowodzi,
było nawet wskazane,
że Polacy za premią finansową.
No, ale ja patrzę na to z punktu widzenia ekonomicznego. No tak. Jeśli nam 10 pracowników z jakiegoś działu w firmie, że tak powiem, musi zostać w domu, czy są zakażeni, czy są na kwarantannie, to proszę zwrócić uwagę, że ich produkcja przez 15 dni gdzieś nie jest realizowana, tak? To można policzyć koszty. I jeśli mamy stosować jakieś nagrody w ramach firm, to przypuszczam, że nasi pracodawcy są tego świadomi i być może takie będą stosowane, aczkolwiek to nie będzie wynikało z żadnych rozporządzeń, sami na to wpadną.
Znaczy tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że w okresie, kiedy jeszcze nie była dostępna szczepionka, czy tam kolejna, bo też następne szczepionki też są przecież opracowywane, to pracodawcy ponosili też duże koszty, robiąc odpłatne testy w stosunku do swoich pracowników, tak? Bo to, co powiedział tutaj prezes Rogalski, no to jest z punktu widzenia funkcjonowania firmy, tak? Ona musi być aktywna, tak, bo ona wtedy dopiero daje szansę, przyniesie zysk, a przynajmniej albo utrzyma status quo, tak? Tak. Natomiast jest, jeżeli będzie miała przerwy, tak, no to wiadomo, że będzie spadała coraz niżej i zmniejsza swoje szanse konkurencji na rynku.
Ja myślę, że tu bardziej trzeba chyba się skupić na innych grupach zawodowych i społecznych niż tylko na pracodawcach i pracownikach. I dotrzeć do świadomości, że to trzeba jednak się szczepić i dbać i pewnych rygorów życia społecznego przestrzegać, a nie udawać, że one są, ale dla innych, tak jak w przypadku kamperów.
Odchodząc od szczepień, to trzeba przyznać, że przez ten rok nieźle przećwiczyliśmy tak zwaną pracę zdalną, prawda? Jak nigdy wcześniej, to prawdziwy poligon dla pracy zdalnej. Jak się okazuje, można. Leszek Walczak.
Okazało się, że jednak mamy duże problemy, jeśli chodzi o cały system informatyczny, jeżeli chodzi o programy, które pozwalają na bardzo płynne prowadzenie takiej z pracy zdalnej.
Bo nigdy na taką skalę ta praca nie była prowadzona, tak.
I też jest to jakby wina po stronie, ja to zawsze mówię, tych rządzących, którzy akurat nie przygotowali, można powiedzieć, znaczną część pracowników. Ja mówię, to jest o sektorze administracji rządowej, czy również edukacji i samorządowej, że nie przygotowali, nie przeszkolili czy nauczycieli, czy pracowników do takiej pracy zdalnej. Były różnego rodzaju rady szkoleniowe, ale mówiło się właściwie tylko i wyłącznie wirtualnie o tym, natomiast nie
fizycznie. Ale potem na tym żywym organizmie to przećwiczyliśmy.
Przećwiczyliśmy i jest teraz całkiem dobrze, chociaż ja zawsze, jak widzę i obserwuję tą pracę, moja małżonka jest nauczycielką klas 1-3 i widzę tej ciężką pracę zdalną, to podziwiam tych nauczycieli, bo to jest niezwykle naprawdę trudne. Mając 23, 4, 30 uczniów i wtedy...
A pomysłowość uczniów nie zna granic.
Jest, tak, nie zna granic dotyczące, czy kamerka działa, czy nie działa, czy prawda mikrofon się wyłączył, czy jest jakaś awaria, więc tutaj można powiedzieć, jest to w tym sektorze edukacyjnym jeszcze sporo pracy. Natomiast jeżeli chodzi o inne instytucje, no to widać, że można. I również w tych przedsiębiorstwach ja trochę byłem zaniepokojony. Jestem w dalszym ciągu tymi przedsiębiorcami, którzy trochę wykorzystali to, bo jeżeli okazało się, że mógł pracownik pracować zdalnie, a nie w biurze u niego, to po tym pierwszym lockdownie wszystkie, można powiedzieć, biura, które mieli, przestali wynajmować, a pracowników pozostawili na pracy zdalnej w pełnej dyspozycyjności. To, co już kiedyś tutaj mówiliśmy na antenie Radia PIK z panią okręgową inspektor pracy, że trudno jakby potem sprawdzić, weryfikować, czy ten pracownik wykonuje te czynności. Jeżeli jest, można powiedzieć, zalogowany i wylogowany, to mamy jakby informacje, ale jeżeli są pracownicy, a mam takich, można powiedzieć, kilkanaście przypadków, a jak mam kilkanaście przypadków, to znaczy, że w skali globalnej jest znacznie więcej, gdzie on pracuje 12 godzin albo 10 godzin, a płaci mu się za 8 i jeszcze pracodawca mówi tak, no ale nie płaci mu dodatkowo za jego energię elektryczną, za wykorzystanie...
Ekwiwalent za... Tak, sprzętu i lokalu.
Więc z tym mamy problem. Jeżeli tego nie będzie szybko uregulowane w kodeksie pracy, właśnie z ponoszeniem tych kosztów, o których tutaj mówił Sławek, to jest to wielkim problemem. Dlatego, że znaczna część firm stwierdziła, okej, nie muszę mu nic tutaj dawać, on sam sobie radzi w domu, jeszcze mu wrzucę parę, można powiedzieć, pomysłów i on niech pracuje.
Ale część pracowników jest zadowolona z takiego rozwiązania.
Znaczy tak, bo już telepraca już funkcjonowała i część pracowników chętnie z tego korzysta. Tylko jeszcze raz podkreślę, telepraca jest zupełnie innym, można powiedzieć, elementem od zdalnej pracy, która nie jest uregulowana. I tu jest jakby więcej takich, można powiedzieć, problemów, jeśli chodzi po stronie pracownika, już nie po stronie pracodawcy.
Roman Rogalski?
No to tutaj pierwszy taki będę troszkę, może nie całkiem przeciwny do tego, co powiedział Leszek Walczak, ale troszkę inne mam spojrzenie. A mianowicie tak, no na pewno pandemia wywołała zmiany gospodarcze i na pewno będzie to związane z pracą zdalną, w ogóle z pracą jako taką, którą można niekoniecznie wykonywać w jakimś biurze. To oczywiście się przełoży niesamowicie i bardzo źle na rynek wynajmu nieruchomości, ale z drugiej strony proszę też zwrócić uwagę, że praca zdalna ma duże plusy. Duże plusy dla osób, które są niepełnosprawne, dla matek z dziećmi, tak, dla osób starszych albo mieszkających daleko poza ośrodkami, takimi jak Bydgoszcz, gdzie muszą dojeżdżać. Więc są naprawdę pewne plusy, które są z pracą zdalną związane. Poza tym...
I teraz jako, jak to uregulować, wyregulować?
Tak, no, trwają prace. Wiem, że na początku stycznia jest posiedzenie grupy związkowej pracodawców. Będą dalej omawiać, jak to uregulować. I wiem, że to będzie wpisane do kodeksu pracy. Są tam jakieś dyskusje głównie na temat tego, co ma być kosztem, a co nie ma być kosztem. Ja
no
powiem
i kwestie
tak.
BHP.
Tak. To jest oczywiście kwestie. Bardzo ważne i to trzeba uregulować. Tylko sądzę, że tu są dwa zagadnienia do rozwiązania. Po pierwsze trzeba rozmawiać z Ministerstwem Finansów, co będzie w kosztach dla pracodawcy, tak? I związane z tym, jeśli uzbraja się miejsce pracy w domu dla pracownika, bo to nie jest jasne, nie jest czytelne i to musi być jasno sprecyzowane.
Dwa, co to znaczy odpowiadać za BHP w miejscu zamieszkania pracownika? Oczywiście to jest duże pytanie. Wiem, że już w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy pojawiły się filmy, jak takie miejsce pracy przygotować, jak pracownik powinien je sobie przygotować, jak się powinien zachowywać. Ale na pewno są to zagadnienia w jakimś sensie trudne, bo jaki wpływ może mieć pracodawca? Czy pracownik siedział z nogą założoną na nogę przy biurku i fotel się do tyłu odchylił i spadł, tak? Więc są tam, ja oczywiście tutaj to wyolbrzymiam te problemy, ale sądzę, że to jest absolutnie do uregulowania i sądzę, że się porozumiemy ze związkami zawodowymi, bo to my chyba głównie powinniśmy nad tą pracą zdalną pracować, plus Ministerstwo Finansów, które powinno zakreślić ramy kosztowe dla pracodawcy, no bo wiadomo, że trzeba wyposażyć laptop, myszkę, wszystkie programy, elementy, programy, i tak dalej.
Kwestia zabezpieczenia ochrony danych, tak, tajemnicy przedsiębiorstwa. To jest szereg jest kwestii, które automatycznie się pojawiają.
Tak? Ale już nie możemy uniknąć tego. Absolutnie się trzeba z tym, że tak powiem,
zmierzyć,
tak, uregulować to, żeby to było jasne, czytelne. Apeluję to do strony związkowej, wykorzystam to miejsce, żebyśmy tutaj się porozumieli, żeby nie za sztywno do tego podchodzić, bo na pewno w pewnych momentach Ministerstwo Finansów będzie oponować. Co to znaczy koszty? Ile pracownik wykorzystał? Jakiego miała laptopa? Dużo prądu zużył, czy mniej zużył? Dużo wody, czy mniej wody? Więc do tego trzeba podejść według mnie bardzo elastycznie i sugerowałbym, żeby w kodeksie pracy wpisać pracę zdalną, natomiast żeby jej za bardzo nie regulować. Ja jestem generalnie za pracą hybrydową, bo sama praca zdalna nie jest aż taka dobra ze względów takich trochę psychologicznych i samego BHP pracy, że jednak trochę w biurze, trochę w domu to byłoby najlepsze rozwiązanie i tak to w większości, przynajmniej u nas, nasze firmy starają się to robić, żeby trochę pracownik był w pracy, w wydzielonych pomieszczeniach, bo takie pomieszczenia
kontakty
się
wydzielają. Kontakty społeczne są niezbędne dla rozwoju firmy.
Absolutnie tak.
Na przykład więc, jeżeli jest dwóch pracowników w jednym pokoju, to taka wymienna praca, jeden tydzień pracuje zdalnie, drugi tydzień przychodzi do pracy, to chyba jest najlepszy pomysł.
Tak, hybrydowa praca według mnie i to chyba nad tym trzeba też popracować. No mam nadzieję, że w styczniu uzgodnienia co do ustawy będą już dokończone i ona wejdzie w życie, bo ona już powinna funkcjonować. No, ona jest potrzebna.
Powinna być najpóźniej jesienią, tak? No, bo doświadczenia
takie były plany, żeby we wrześniu
kwietnia
wprowadzić.
Chociaż
chcę Państwu powiedzieć jeden element. Generalnie w zakładach pracy to te sprawy pracy zdalnej zostały one bardzo dobrze uregulowane.
Wewnętrznymi
ustaleniami. Ja bym sugerował, żeby w kodeksie nie za bardzo wkraczać te porozumienia wewnętrzne, bo pracownik jak jest zadowolony, to przecież dobrze dla pracodawcy. I te uzgodnienia wewnętrzne, one funkcjonują i to my mamy przecież bardzo wielkie firmy, które zatrudniają po kilkanaście tysięcy pracowników. Tam to już wyregulowano, że tak powiem, na poziomie lipca. Także my już jesteśmy dawno po tym, jak te regulacje funkcjonują. Więc jeśli ma to być zapisane, to jak najbardziej, ale żeby to było tak logicznie i powinno być już dawno, to się zgadzam.
Sławomir Witkowicz.
Poza sektorem takim usługowym czy produkcyjnym, gdzie tutaj pracodawca gra dużą rolę, tak? I tak jak tutaj prezes powiedział, można to uregulować, to mamy cały sektor publiczny. Myślę, że tutaj jest duże pole.
A to wasze zagadnienie, koledzy związkowcy. My tu nic nie mamy.
Pole do popisu, bo to tak jak mówiliśmy o tej wiosennej akcji, czy nauczania zdalnego i tak dalej, to było klasyczne rozpoznanie bojem, jakbym zasugerował II wojnę światową i koncepcję Związku Sowieckiego, w jaki sposób można prowadzić różne działania, tak? Bo to było kompletnie nieuregulowane na koszt pracowników i to znaczne.
Mówimy o oświacie, tak?
Tak, to mówimy zgadza. Chociażby nauczanie zdalne. Jakie są tego efekty, to tutaj widzimy, bo nawet już ministerstwo przestało udawać, że wszystko jest okej i zmienia, czy zmniejsza wymogi egzaminacyjne, chociażby z tego powodu. I to wymaga pilnego uregulowania i rzeczywiście przesunięcia rzeczywiście poważnych środków finansowych na rozwiązanie tego problemu. Ja patrzyłem i w jaki sposób były przez ostatnie 2 lata opóźnienia przy ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, tak? Czyli szerokopasmowy internet do każdej szkoły, do każdej placówki oświatowej w Polsce, tak? No to rzeczywiście od maja przyspieszyło w sposób zdecydowany, tak? No ale to nie tylko kwestia doprowadzenia internetu do szkół. Są jeszcze gospodarstwa domowe, tak? W sytuacji, kiedy dzieci i młodzież są poza szkołami i jest wyposażenie w sprzęt. i ten sprzęt nie kosztuje 500 zł, tak? Bo my robiliśmy szacunki na wyposażenie w dobrej jakości sprzęt, żeby nauczyciel mógł pracować, to jest rzędu około 5000 zł. Wyposażenie takiego, powiedzmy, biurka domowego, tak? Do pracy zdalnej. I nie ma znaczenia, czy mówimy tutaj o pracy z dziećmi w klasach 1-3, czy mówimy o liceach ogólnokształcących. Inną w ogóle sprawą to jest kwestia szkolnictwa branżowego, które najbardziej w tej chwili cierpi.
Ale o szkołach to już pewnie będziemy rozmawiać po nowym roku. Trzeba pamiętać, że w nowy rok wchodzimy z nową stawką płacy minimalnej 2800 i z nową stawką godzinową za pracę.
Nowymi
i też
podatkami.
Od 1 stycznia ZUS zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło, co jest też pewnie dość ważne dla pracodawców. Jaki to będzie przyszły rok? Pewnie spotkamy się w styczniu i będziemy na nowo dywagować.
Oby był lepszy od tego, który
dywagować.
No będzie też ważny, można powiedzieć, czynnik, bo wszystkie organizacje w Radzie Dialogu zadeklarowały zawarcie umowy społecznej dotyczącej właśnie spraw gospodarczych i społecznych, które ma być wynegocjowane i podpisane w 2021 roku.
Tak, tak, bardzo ważny element tu kolega poruszył.
To
bardzo
zobaczymy, jak się rząd do tego odniesie.
Moimi gośćmi dzisiaj byli...
Zadeklarował, że bardzo chętnie, tak.
Leszek Walczak, Solidarność, Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych i Roman Rogalski, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Bardzo panom dziękuję.
Życzymy państwu dużo zdrowia i pomyślności w nowym roku.
Nie na nartach.
Ja bym jednak na te narty pojechał, ale niestety nie mam kampera.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego.